Dziś od pani Barbary, która jest stałym widzem naszego kanału i bardzo nas we wszystkich działaniach wspiera, otrzymałem taką oto informację. Wybuchy wulkanów w Kongo, miasto Goma, na granicy z Rwandą, jezioro Kivu. Materiały, które teraz oglądacie, pochodzą od misjonarza tam pracującego, który przesłał je pani Barbarze. Ta zaś wysłała je mi. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Zaczęliśmy troszkę nietypowo, w ogóle ten materiał ukazuje się w sposób nieoczekiwany, a także dla mnie, ponieważ nie planowałem go nagrać, ale ostatnio doszło do wielu zbiegów okoliczności w mojej codzienności, nawet trochę się zrymowało, a że nie ma przypadków, to opowiem pokrótce, już o tym mówiłem na live'ie. Oto niedawno od jednego z widzów naszego kanału, pana Roberta, który wyszedł z wielu, wielu uzależnień i doświadczył różnego rodzaju zła. Nie chcę opowiadać, czego doświadczył, ale był w ogromnych ciemnościach duchowych i moralnych i wciąż czuje wsparcie Maryi i ona go prowadzi. Otrzymałem taką oto figurkę Matki Bożej z Kibeho, Kibeho Rwandzie. Kibeho to są pierwsze objawienia, które zostały uznane przez Watykan w XXI wieku. O samym Kibeho za chwilę. Te materiały, które przed chwilą widzieliście z miejsc, gdzie wybuchał wulkan, to tereny bardzo blisko leżące Kibeho, bardzo blisko znajdujące się Rwandy. I mimo tego, że objawienia Matki Bożej w Kibeho miały miejsce w latach 80., to wciąż pozostają aktualne i ja dodam od siebie, bardzo mocno dotyczą szczególnie naszego narodu. Pamiętajmy, Matka Boża w Kibeho zapowiedziała ludobójstwo. To, że ludzie mieszkający na jednej ziemi, w przestrzeni, że tak powiem, jednego narodu, będą się nawzajem zabijać. Matka Boża w Kibeho zapowiedziała bratobójczą walkę, która zamieniła się w ludobójstwo. Również i my, jako Polacy, zaczynamy się coraz bardziej dzielić i niestety muszę to dodać, w tym dzieleniu się my, katolicy, odgrywamy smutną, ale chyba jednak wiodącą rolę. Co mam na myśli, wyjaśnię za chwilę, już teraz zapraszając na ten wyjątkowy filmik. Objawienia Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie miały miejsce w latach 1981-1989 i jak nadmieniłem na początku, są pierwszymi uznanymi przez Kościół objawieniami w XXI wieku. Bo oto 29 czerwca 2003 roku Watykan uznał prawdziwość objawień Matki Bożej w Kibeho. Te objawienia otrzymywała trójka dziewcząt rwandyjskich, o których w szczegółach może opowiem w następnym filmie. Dziś chciałbym się skupić na ogólnym zarysowaniu istoty objawień Matki Bożej w Kibeho i ich aktualności. Matka Boża w Kibeho zapowiedziała ludobójstwo, które stało się faktem w latach 90. w Rwandzie, gdzie cały świat patrzył, jak konkurujące ze sobą plemiona mordują się, wybijają, kiedy rzeki spływały krwią dosłownie. Nie chcę umieszczać zdjęć z tegoż ludobójstwa na filmie, ponieważ YouTube po prostu by nam taki materiał zablokował. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądało ludobójstwo w Rwandzie, bardzo łatwo to sprawdzić. Wystarczy wpisać w Google Rwanda ludobójstwo. Matka Boża zapowiedziała, że brat powstanie przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, że dzieci będą mordowane. Trójce dziewcząt w latach 1981-1989 przy jednym z objawień bardzo mocno płacząc, tak bardzo mocno płacząc, że widząca nie wiedziała, jak się zachować, nie była w stanie cokolwiek zrobić, aby Matkę Bożą pocieszyć. Łzy po twarzy Matki Bożej płynęły strumieniami. I jak zawsze, tak jest w kulturze afrykańskiej, dziewczęta podczas objawień w Kibeho śpiewały pieśni Matce Bożej, tak tego dnia, kiedy Matka Boża płakała i mówiła o tym, że rzeki będą płynęły krwią, ponieważ brat powstanie przeciw bratu, ponieważ ludzie w swoich sercach pielęgnują nienawiść, żadnych piosenek Matka Boża nie chciała, mówiąc: jestem zbyt smutna, ponieważ odchodzicie od Boga, dzielicie się, w waszych sercach jest nienawiść. 15 maja 1982 roku Matka Boża w Kibeho powiedziała: nikt nie wchodzi do nieba nie cierpiąc. Dziecko Maryi nie rozstaje się z cierpieniem. Była to zachęta do umartwień, rezygnacji z przyjemności i nieustannej oraz szczerej modlitwy, szczególnie różańcowej. Żeby naświetlić i uplastycznić objawienia Matki Bożej w Kibeho, przejdźmy do kilku cytatów z tychże. A Natalię, jedna z widzących w Kibeho, swoim koleżankom katoliczkom przedstawiła taką oto wieść, którą otrzymała od Matki Bożej. Tu warto zaznaczyć, że Matka Boża objawiała się dziewczętom w obecności ludzi młodych, w obecności ich koleżanek, w obecności przyjaciół ze szkoły. A Natalia mówiła do swoich koleżanek: wszyscy jesteśmy jej dziećmi, wszystkich nas kocha tak samo. Czynić pokutę, to znaczy mówić Bogu, że naprawdę żałujecie za wszystkie wasze grzechy. Pokuta, o jaką prosi Maryja, polega tylko na tym, aby uklęknąć, pomyśleć o tym, co zrobiliście złego i szczerze wyznać Bogu swój żal. Matka Boża nigdy nie wspominała, że ludzie mają zmieniać swoje wyznanie. I tu, uwaga, od razu sprostowanie, żeby nikt z nas się, że tak powiem, nie buntował przeciwko tym słowom Matki Bożej. Ona nas tak bardzo kocha, że błaga, abyśmy odmienili nasze serca. I kiedy odmienimy nasze serca, również wtedy wracamy do Kościoła. I z miłością zwrócili się do Ojca. To właśnie nazywa nawróceniem. Mówi, że najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest modlitwa różańcowa, którą my codziennie na naszym kanale praktykujemy o godzinie 5 rano na żywo. Która wcale nie jest przeznaczona wyłącznie dla katolików. To narzędzie, dzięki któremu każdy może rozmawiać z Bogiem. Ale teraz jedyną rzeczą, o którą Maria was prosi, jest uklęknąć i modlić się o wybaczenie. Modlić się na różańcu jako dzieci Matki Bożej, a w zamian za to otrzymacie swoje szkolne dyplomy. Ktoś się zdziwi, jakieś specyficzne i wyjątkowo dziwaczne te objawienia. Tak, Matka Boża w każdej kulturze troszkę inaczej przemawia i komunikuje się z widzącymi. Co ciekawe, Matka Boża bardzo delikatnie obwieszcza, że ludzie odeszli od Pana Boga, że kierując się nienawiścią, tak naprawdę rzucają ogień, przez który może spłonąć cały świat. I tak się rzeczywiście stało w Rwandzie. Kilka lat po zakończeniu objawień rozpoczęło się ludobójstwo. To, które prorokowała Matka Boża podczas swoich objawień w Kibeho. Kolejna z widzących, Marię Claire, tak relacjonuje swoje spotkanie z Matką Bożą, opisując jej wygląd. Po pierwszych odwiedzinach Maryi, podczas których Marię Claire mogła ją tylko słyszeć, Matka Boża zaczęła objawiać się nowej wizjonerce kilka razy na tydzień. Dziewczyna zobaczyła ją wreszcie i relacjonowała, że Maryja zstępuje z nieba na miękkim, srebrnym obłoku. Podobnie jak wcześniej Alfonsine, Marię Claire twierdziła, że Królowa Niebios jest młodą kobietą, od której bije ciepło matczynej miłości. Jej skóra nie jest ani biała, ani czarna. Jej postać spowija biała, pozbawiona szwów suknia, a włosy przykrywa biały welon. Marię Claire mówiła też, że piękna pani trzyma czarny różaniec, jakiego dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała. Matka Boża wyjaśniła jej, że to bardzo stary różaniec zwany Różańcem Siedmiu Boleści. O tym sobie nagramy oddzielny materiał. Różaniec ten miał dla Marii wielkie znaczenie i obiecała, że wkrótce nauczy Marię Claire, jak go należy odmawiać. Życiową misją dziewczyny miało stać się zachęcanie na nowo całego świata do tej modlitwy. Jak wcześniej Anatalie, tak teraz Marię Claire bez wahania przyjęła powierzoną sobie misję i w kolejnych latach rzeczywiście podróżowała po całej Rwandzie, a także po krajach ościennych, by mówić ludziom o tym szczególnym różańcu. Kiedy zapytano Marię Claire, jak dokładnie wygląda Matka Najświętsza, odrzekła, że gdyby największego w świecie poetę prosić o opisanie słowami jej piękna, na pewno cisnąłby pióro na ziemię i porzucił swój fach na zawsze. Jej piękno jest równie wielkie, jak miłość, którą ma dla swych dzieci, wyjaśniała wizjonerka. Przekracza ludzkie pojmowanie. Dziewica nadała Marię Claire przezwisko, które było dowodem, że Maria ma do niej szczególną słabość. Matka Boża kochała jej otwartość, dziecięcą naiwność i wielką wolę życia. Tak wielką, że Marię Claire stała się jedyną znaną w historii osobą, która wyzywała Najświętszą Dziewicę na pięści. Tak czy inaczej, Maria nazywała dziewczynę ulubienicą Matki Bożej i często wyróżniała wizjonerkę spełnianiem jej próśb. I tu opis bardzo ciekawego wydarzenia. I tak na przykład pewnego dnia Marię Claire spytała, czy jej zmarła rok wcześniej siostra poszła do nieba. Dziewica odparła, że siostra przebywa w miejscu cierpienia. Była bowiem w czyśćcu i dopiero czekała na niebo. Wiem, że nie była doskonała i musi trochę posiedzieć w czyśćcu, by, zanim wejdzie do raju, zadośćczynić za swoje grzechy. Ale przecież cała nasza rodzina tak wiele się za nią modliła, prosząc o Twe wstawiennictwo, że do tej pory moja siostra powinna już znaleźć się w niebie. Poskarżyła się nieśmiało dziewczyna. Wasza modlitwa za bliskich zmarłych, to jest bardzo ważne, posłuchajmy, jest dla nich wielkim pocieszeniem, a dla dusz w czyśćcu olbrzymią pomocą. Jednak Ci, którzy tam przebywają, muszą potrudzić się trochę, zanim wejdą do nieba, odpowiedziała jej cierpliwie Maryja. Jednak kilka dni później, podczas kolejnego objawienia, Maryja przyniosła dziewczynie radosną nowinę. Ciesz się, dziecino, bo dziś twoja siostra weszła do nieba i dołączyła do twego ojca. Dziękuję, krzyknęła Marię Claire uszczęśliwiona i zaraz zaczęła błagać Matkę Najświętszą o to, aby mogła zobaczyć swego ojca, który zmarł wiele lat wcześniej. Nie, dziecko, ujrzysz go, kiedy sama pójdziesz do nieba. Marię Claire tak bardzo się zasmuciła, że Matka Boża postanowiła nie odrzucać jej prośby całkowicie. Pokażę ci tylko cząstkę tego, który czeka, aby powitać się w niebie. O tak, to przecież są stopy mojego taty, wykrzyknęła dziewczyna, a łzy szczęścia spłynęły po jej policzkach. To on jest w raju. Po czym wydała z siebie tak ogłuszający wrzask, że tysiące zgromadzonych w szkole świadków, 10-20 tysięcy osób towarzyszących wizjonerkom, padło w osłupienie. Nikt z nich nie słyszał tego, co mówiła Maryja, ale krzyk dziewczyny mógł wyrażać tylko jedno – czystą radość. Każdy, kto był przy tej niezwykłej rozmowie, czuł się do głębi poruszony łaskawością Marii Panny oraz okrzykiem Marii Claire, który ktoś potem określił jako głos dziecięcej miłości rozbrzmiewający między doczesnością a wiecznością. W tej niezwykłej rozmowie wizjonerki z Matką Bożą w Kibeho wyraża się cała prawda, zarówno o wstawiennictwie, jak i o miłości Maryi do swoich dzieci, czyli do nas. To znaczy Maryja nigdy nam nie odmawia tego, że po pierwsze nas wysłucha, po drugie ogarnie nas swoim matczynym i delikatnym sercem, co w praktyce oznacza, że będzie nas wewnętrznie i duchowo pocieszać. A ci, którzy przechodzą przez duchowe cierpienia, dokładnie wiedzą, jak bardzo ważne jest duchowe pocieszenie. Coś, co nas wewnątrz rozpala pewnością miłości, że cierpienia, przez które przechodzimy, nie są bez sensu i że służą czemuś większemu i kiedyś się skończą. Co więcej, Matka Boża zanosi te nasze prośby do swojego Syna i zauważcie, że na początku Matka Boża mówi: nie spełnię twojej prośby, ponieważ osoba, o którą prosisz, aby poszła do nieba, musi jeszcze przebywać w czyśćcu. I co się okazuje? Następnego dnia Matka Boża przychodzi z informacją: ona już jest w niebie. Co się stało? No może dokładnie to samo, co w Kanie Galilejskiej, kiedy Matka Boża jednym słowem podsunęła tę prośbę dziewczynki, wizjonerki, którą usłyszała, swojemu synowi i ten, że tak powiem, w mgnieniu oka, chociaż w wieczności nie ma czasu, spełnił prośbę swojej matki. To jest ta niesamowita relacja serca, naszego serca z niepokalanym sercem Maryi, które jest w całości otwarte na Najświętsze Serce Chrystusa, to znaczy cokolwiek zostawiasz Maryi, to jest ono od razu oddawane Chrystusowi, z taką intencją i z takim wewnętrznym zapałem, jak to zrobiła Maryja w Kanie Galilejskiej, kiedy jednym zdaniem poprosiła swojego syna, aby pomógł weselnikom, można powiedzieć, w zwykłej, chociaż jeżeli chodzi o wesele, bardzo ważnej sprawie, a mianowicie braku wina. Chrystus posłuchał swojej matki i brudną wodę przemienił w najczystsze i najwyższej jakości wino. Dokładnie jest tak z nami. Kiedy zanosimy swoje prośby Maryi, ona je przedstawia Chrystusowi i Chrystus z naszych słabości czyni przestrzeń, gdzie obecna jest moc Ducha Świętego, który tchnie, kiedy chce i który działa z taką potęgą, że żadne ciemności nie są dla niego żadnym mrokiem, ponieważ są rozświetlane przez obecność Bożego światła. Teraz przejdźmy do tego dramatycznego przesłania, ostrzeżenia, jakie Matka Boża przez trójkę widzących dziewczynek w Kibeho przekazała całemu światu. A dotyczyło ono ludobójstwa, które nawiedziło Rwandę w latach 90. I tu od razu zwrócę uwagę na bardzo ważny fakt. Przyglądając się czy to objawieniom w Lourdes, czy w La Salette, czy w Fatimie, czy w Kibeho, zawsze powinniśmy pamiętać, że znajduje się w nich pewien znak od Boga, prawda Boża, która dotyczy każdego czasu i każdej przestrzeni. I mimo tego, że na przykład w Fatimie Matka Boża zapowiadała wybuch II wojny światowej, to mówiła, przekazywała taką uniwersalną prawdę, że schronieniem przed każdym złem i przed wojną jest jej niepokalane serce. Kiedy Matka Boża w Kibeho mówi o tym, że wybuchnie bratobójcza wojna, mówi również do nas Polaków, którzy zaczynamy się różnić, dzielić, gdzie oto w polskich rodzinach brat staje przeciwko bratu, siostra przeciwko siostrze, matka przeciwko matce, ojciec przeciwko ojcu, w tematach, które zaczynają nas dzielić, które tak naprawdę są drugorzędne wobec miłości, wobec wiary, wobec duchowości, która nas wszystkich ma łączyć. Matka Boża w Kibeho, ta z lat 80. również i dzisiaj, że tak powiem, aktualizując te objawienia, mówi do nas Polaków. Przestańcie walczyć między sobą, przestańcie się obrażać, przestańcie wytaczać wobec siebie kolejne oszczerstwa, przestańcie dzielić się na grupki, na frakcje, na szczepionkowców, antyszczepionkowców, na tych, którzy są większymi grzesznikami, mniejszymi grzesznikami, na tych, którzy są bliżej Maryi, na tych, którzy są dalej Maryi. Przestańmy się dzielić, ponieważ za każdym podziałem stoi diabeł. Diabolos to jest ten, który dzieli. A więc wszędzie tam, gdzie są podziały, tam diabeł swoim ogonem wprowadza nienawiść, chaos i zabiera z naszych serc Boży pokój. I teraz zrelacjonuję wam, czy nawet przeczytam pierwsze spotkanie Matki Bożej z Anatalię 12 stycznia 1982 roku, kiedy dziewczynka udała się do kaplicy, nosząc sobie burzę różnych sprzecznych uczuć, czy też uniesienie, czy ogromny strach. Zaczęło jej się kręcić w głowie. Przez krótki czas zaczęła się modlić na różańcu, chcąc się wewnętrznie uspokoić. I wtedy Anatalię zamknęła oczy i zaczęła się modlić, aby czym prędzej skończył się ten dziwny stan. Gdy podniosła powieki, na dalekim horyzoncie dostrzegła czerwoną łunę. Światła było dosyć, aby mogła zorientować się, że nie przebywa już z koleżankami w internacie, lecz stoi na rozległej, pełnej kolorowych kwiatów łące, której krańca nie mogła dostrzec. Tysiące przezroczystych, czerwonych kręgów unosiło się wokół niej niczym mydlane bańki. Pękały one raz po raz, eksplodując miękko i zmieniając się w purpurową mgiełkę. W tym przedziwnym otoczeniu Anatalię poczuła się tak nieswojo, że zaczęła płakać. Poprzez łzy ujrzała białą kulę spływającą z góry. Kula świeciła tak mocnym blaskiem, że dziewczyna musiała przymknąć oczy. Ten blask jest charakterystyczny dla każdych objawień, czy to w Lourdes, czy w La Salette, czy w Fatimie. Z głębi blasku przemówiła do Anatalię jakaś niewidoczna kobieta, a głos jej brzmiał tak smutno, że aż serce pękało. Moje dziecko, mówiła. Jestem smutna, bo przekazałam wam moje przesłanie, ale nikt nie chciał słuchać moich słów. Matka Boża się odnosi do wcześniejszego przesłania przekazanemu innej wizjonerce. O tym sobie jeszcze będziemy w innym materiale mówić. Ból, jaki dało się słyszeć w jej głosie, był tak przejmujący, że Anatalię jeszcze bardziej się rozpłakała. Chociaż dziewczyna nie widziała nic poza samym blaskiem, miała pewność, że tą, która do niej mówi, jest Matka Boża. Smutek Maryi przeniknął do serca Anatalię. Chcę, abyś płakała tak, jak płaczesz teraz, wyjaśnił głos. Twoje łzy to kara, lecz nie za to, że zgrzeszyłaś przeciw mnie, lecz kara, która ma przypominać, że mogę karać tych, którzy lekceważą moje przesłanie. Moje dziecko, musisz się modlić, bo świat znajduje się w strasznym położeniu. Ludzie odwrócili się od Boga i od miłości mego Syna. Następnie Maria przedstawiła młodej wizjonerce, jak będzie wyglądać jej przyszłość, jeśli dobrowolnie ofiaruje swe życie na służbę Panu. Tak wiele dusz idzie na zatracenie, że potrzebuje Twojej pomocy. Pomóż mi zawrócić je z tej drogi, pomóż skierować z powrotem ku memu synowi. Jak długo będziesz pozostawać na ziemi, tak długo będziesz pracować dla zbawienia dusz. Jeśli zechcesz ze mną współdziałać, powierzę Ci misję wyprowadzania z ciemności dusz zagubionych. A ponieważ świat jest zły, ty, moje dziecko, będziesz cierpieć. Jeśli więc przyjmiesz tę misję, musisz także przyjąć cierpienie. Powinnaś przyjąć je radośnie, z miłością i cierpliwością. Matka Najświętsza pouczyła Anatalię, że oprócz znoszenia bólu, jaki ją czeka, musi ona także podjąć życie w umartwieniu. Życie pełne dyscypliny, pokory, modlitwy i wyrzeczenia się przyjemności i pokus cielesnych. Nikt nie idzie do nieba, nie doświadczywszy wcześniej cierpienia. A jako dziecko Marii masz nigdy nie wyrzec się krzyża, który dźwigasz, dodała dziewica. Tak matko chce, odrzekła Anatalię przez łzy. Z ochotą przyjmuje tę misję. Potem Maria powtórzyła dziewczynce te same słowa, to jest ciekawe, które wiele lat wcześniej skierowała w Lourdes do Bernardetty. Nie mogę obiecać ci szczęścia na tym świecie, lecz obiecuję ci szczęście wieczne w świecie przyszłym. Pod koniec pierwszej wizji Matka Boża poleciła Natalię, by ta postarała się o książeczkę o naśladowaniu Chrystusa. Otworzyła ją na chybił trafił i aby słowa, które przeczyta, wyryła głęboko w swym sercu. Teraz cię opuszczę, moje dziecko, powiedziała święta panna. Ściśnij mocno w dłoni swój różaniec i uklęknij, abym cię pobłogosławiła. Gdy Anatalię uklękła, blask rozjaśnił się jeszcze bardziej i przez krótką chwilę dziewczyna mogła dostrzec cień stojącej przed nią kobiecej postaci, kreślącej w powietrzu znak krzyża. Potem powróciła ciemność i Anatalię znów została sama. Gdy otworzyła oczy, była słaba i całkiem wyczerpana. Leżała na swoim łóżku, różaniec zwisał jej z prawej dłoni, a nad nią pochylało się kilkanaście koleżanek i sióstr. Objaśniły jej, że przeżyła stan podobny do transu Alfonsine. Jednak w tym przypadku wszyscy będący świadkami widzenia od razu uwierzyli, że dziewczyna rozmawiała z Matką Bożą. Jedna z zakonnic uklękła nawet przed Anatalię, prosząc ją o błogosławieństwo. I teraz ciekawa konkluzja. Wizje Anatalii stały się tak częste jak wizje Alfonsine. Podczas czwartego lub piątego objawienia dziewczyna nie tylko słyszała głos Marii, ale zaczęła także widzieć postać dziewicy w całym jej świetlistym pięknie. Kiedy po jakimś czasie Anatalię znalazła egzemplarz dzieła średniowiecznego mnicha Tomasza Kempisa o naśladowaniu Chrystusa, otworzyła je na chybił trafił, tak jak prosiła ją o to Matka Boża. I pierwszy fragment, jaki przeczytała, mówił, że rzeczy tego świata tak szybko przemijają, zaś bogactwo nieba jest wieczne. Objawienia rozpoczęły się 28 listopada 1981 roku, kiedy to Matka Boża przyszła do jednej z widzących, do Alfonsine, i z obłoku wyłoniła się jako najpiękniejsza pani, jak ją opisuje Alfonsine, tak piękna, że nigdy takiego piękna w swoim życiu nie widziała. Alfonsine relacjonuje to w ten sposób. Pierwsze spotkanie z Matką Bożą. Postać otoczona światłem unosiła się pomiędzy podłogą a sufitem. Kobieta miała na sobie zwiewną białą suknię bez jednego szwu, zaś jej włosy przykrywał biały welon. Dłonie złożyła z przodu w geście modlitwy, tak, że jej szczupłe palce pokazywały niebo. Przybyła miała bosy stopę, jak zwykła wieśniaczka, natomiast jej skóra wydawała się tak nieskazitelna i doskonała, że Alfonsine nie była w stanie określić jej barwy. To już słyszeliśmy, jedna z widzących podobnie relacjonowała wygląd Matki Bożej. Gdy cudowna postać zbliżyła się do dziewczyny, jej stopy nie musnęły nawet podłogi. Miłość emanująca z pełnej majestatu pani ogarnęła Alfonsine niczym czułe ramiona matki. Wcześniejszy niepokój ustąpił, a serce dziewczyny ogarnęła nieopisana radość. I teraz to, co definiuje objawienia Matki Bożej w Kibeho i w jaki sposób Maria sama siebie nazwała w trakcie tych objawień. Przeczuwając, że stoi w obliczu świętości, Alfonsine padła na kolana i spytała: kim jesteś? I tu jest przełomowe, to jest jedno ze zdań, które zdecydowało, że Watykan uznał prawdziwość tychże objawień. Jestem Matką Słowa. Matka Boża mówi dalej, że przemiana serca przychodzi przez Słowo Boże. To znaczy, jeżeli do swojego serca przyjmujemy Słowo Boże, które czytamy w Piśmie Świętym, to Słowo Boże przemienia nas od środka i rozpoczyna się w nas proces ciągłego nawracania się. To znaczy, mówiąc krótko, Matka Boża w Kibeho zachęca do czytania Pisma Świętego, do ciągłego, codziennego powracania do Słowa Bożego, ponieważ nazywa siebie Matką Słowa. Dziewczynka nie rozumiała dokładnie, co znaczy to określenie, jednak wiedziała już teraz na pewno, że klęczy przed Matką Bożą. Mam na imię Alfonsine, przedstawiła się uszczęśliwiona, czując się zaskakująco swobodnie w obecności pięknej pani. Miłość daje swobodę. A jednocześnie przejęta, że Maria Panna rozmawia właśnie z nią. Wielu widzących podkreślało, że kiedy rozmawiali z Matką Bożą, to czuli się tak, jakby to oni byli najważniejsi na świecie, ponieważ Matka Boża każdego z nas traktuje indywidualnie. Jeżeli ją prosisz o modlitwę, to nie jest tak, że Matka Boża zbiera do wielkiej walizki wszystkie modlitwy i jej się mieszają imiona i nazwiska i nie wie, kto, kim i o co prosił. Matka Boża każdą naszą modlitwę indywidualnie zanosi do swojego Syna. Matka Boża zapytała Alfonsine, co takiego spośród wszystkich rzeczy na niebie czyni cię szczęśliwą? Ciekawy dialog. To, że kocham Boga, że kocham Jego Matkę, która dała nam Jezusa, a On nas zbawił, odpowiedziała Alfonsine bez namysłu. Dlaczego Matka Boża wybrała tę trójkę widzących? Ponieważ ich wiara, można powiedzieć, była bez namysłu. To znaczy nie opierała się na własnym widzimisię, na kombinowaniu, na interpretowaniu Słowa Bożego, nauki Kościoła katolickiego po swojemu. Nie. Trójka widzących z Kibeho charakteryzuje się wiarą prostą, dziecięcą, pełną zaufania i zawierzenia. Naprawdę, odrzekła pani wyraźnie uradowana prostą odpowiedzią dziewczyny. Och tak, naprawdę. Jeśli to prawda, wiedz, że usłyszałam twoje modlitwy i przyszłam cię pocieszyć. To są niesamowite dialogi, powiem wam szczerze, wzruszające wręcz. Chcę, żeby twoje przyjaciółki i koleżanki miały wiarę taką jak twoja, bo ich wiara jest niewystarczająca. Zauważcie, Matka Boża podaje prawdę w sposób czuły i delikatny. Prawda podana bez miłości zabija dokładnie tak samo jak kłamstwo. Matko, jeśli to naprawdę Ty i jeśli rzeczywiście przyszłaś do naszej szkoły, żeby powiedzieć nam, że potrzebujemy mocniejszej wiary, to znaczy, że Ty naprawdę nas kochasz. To taka radość widzieć Cię na własne oczy. Następnie Maria powiedziała, że pragnie być kochana i chce, aby ludzie jej ufali, dzięki czemu będzie mogła prowadzić zagubione dusze do kogo? Do swojego Syna. Teraz popatrz, wracam do nieba, aby przebywać z mym Synem, rzekła z uśmiechem, unosząc się powoli i znikając w blednącym świetle obłoku. Teraz przechodzimy do momentu przełomowego w objawieniach Matki Bożej w Kibeho, 15 sierpnia 1982 roku. Ponad 20 tysięcy ludzi zgromadziło się na uroczystości w oczekiwaniu, że usłyszą, jak wizjonerki śpiewają radosne pieśni. Maria bardzo lubiła, kiedy dziewczynki śpiewały jej pieśni. I przekazują pełne miłości przesłanie. Pola otaczające drewniany podest wyglądały jak wielki parafialny piknik, zwłaszcza, że tysiące ludzi przybyło do Kibeho z małymi dziećmi. Niektóre z nich były chore, a ich rodzice przyprowadzili je w nadziei na cudowne uzdrowienie. Powiadają bowiem, że w święto swojego wniebowzięcia Matka Boża szczególnie chętnie wysłuchuje modlitw w intencji dzieci. Zamiast tego wszystkiego ukazało się piekło na ziemi. Tego dnia ton i siła wizji od początku wydawała się jakaś inna. Gdy Alfonsine wpadła w ekstazę, otworzyła swe serce przed Marią, śpiewając jej na powitanie piosenkę „Przychodzimy, aby Ci dziękować, o Matko Wierna”. Jednak Najświętsza Panna przerwała jej po pierwszych słowach i rzekła: „Jestem zbyt smutna, aby słuchać piosenek moich dzieci”, powiedziała dziewczynie. Alfonsine zaczęła śpiewać jeszcze raz, by pocieszyć Marię, lecz ta znów jej przerwała. Wizjonerka 7 razy rozpoczynała swoją piosenkę i 7 razy była jej ona przerywana. Dziewczyna była zupełnie zbita z tropu. Przecież Matka Najświętsza zawsze lubiła słuchać piosenek swych dzieci i nigdy im w ten sposób nie przerywała. Później komisja badawcza prosiła Alfonsine i pozostałe wizjonerki, by zrelacjonowały swoje rozmowy z Marią tamtego dnia. Alfonsine opowiedziała, że gdy pytała Marię, dlaczego nie chce słuchać swych ulubionych piosenek, po twarzy Matki Bożej przebiegł skurcz bólu, a jej oczy wypełniły się łzami. Po kilku minutach ponurej ciszy Królowa Niebios zaczęła głośno łkać. Dlaczego płaczesz, kochana? Zapytała przejęta i przestraszona Alfonsine. Dlaczego pozwalasz mi patrzeć na twe łzy? Co one znaczą, matko? Rani mnie twój smutek, to raczej ja powinnam płakać, a nie ty. Na te słowa Maria wybuchła jeszcze większym płaczem. Matko, proszę, błagała Alfonsine, dlaczego mi nie odpowiadasz? Nie zniosę twego płaczu, proszę, nie płacz. O matko, nie mogę nawet cię dosięgnąć, aby cię pocieszyć, aby ci otrzeć łzy. Cóż takiego się wydarzyło, że jesteś taka smutna? Nie pozwalasz mi śpiewać i nie chcesz ze mną rozmawiać. Proszę cię, matko, nigdy wcześniej nie widziałam twoich łez, twój płacz mnie przeraża. Wreszcie Maria odpowiedziała zdenerwowanej nastolatce. Poprosiła ją o zaśpiewanie pewnej szczególnej piosenki. Do 20 000 ludzi, którzy słuchali słów zatroskanej Alfonsine, ale nie słyszeli głosu Marii, doszło teraz pytanie. Matko, uwielbiam śpiewać ci piosenki, ale czy jesteś pewna, że mam zaśpiewać właśnie tę? Po chwili dziewczyna najwyraźniej zdecydowała się spełnić życzenie Matki Bożej, by zaśpiewać Przyszłam z nieba na próżno. I to jest tekst piosenki, którą wtedy widząca śpiewała Matce Bożej. Ludzie są niewdzięczni, wcale mnie nie kochają. Przyszłam z nieba na próżno porzuciłam dobra niebieskie. Moje serce smutek wypełnia, moje dziecko, okaż mi miłość. Kochasz mnie przecież, więc zbliż się do mego serca. Matko, ty wciąż szlochasz, proszę powiedz dlaczego, powiedziała Alfonsine, urywając nagle piosenkę. Pamiętasz, jak obiecałaś, że dasz mi wszystko, o co poproszę, więc proszę cię teraz, przestań płakać, naciskała dziewczynka. Minuty mijały w ciszy, a Alfonsine słuchała słów Marii. Potem dziewczyna powiedziała. I to jest przesłanie dla nas, Polaków, którzy lubimy się dzielić. Idziemy w zaparte w tym dzieleniu z nienawiścią, która rozpala nasze serca i daje w tych sercach miejsce diabłu. Wszędzie, gdzie jest nienawiść, jest diabeł. Tam nie ma Ducha Świętego. Tak, matko, powtórzę wszystko tak, jak chcesz. Ludziom na ziemi mówisz trzykrotnie. Maria mówi trzykrotnie. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Maria mówi do nas, otwieram przed wami drzwi, a wy nie chcecie wejść, ponieważ wasze serca nie zmieszczą się do mojego serca, bo są wypełnione nienawiścią. Lubicie się dzielić, a ja chcę was jednoczyć. Tak, matko, powtarzam im to, co mi powiedziałaś, że widziałaś, uwaga, jak wiele zła dzieje się na świecie i przyszłaś, aby nas ratować, a my nie chcemy cię słuchać. Lecz, matko, jesteśmy tylko ludźmi. Co możemy zrobić? Zapytała wizjonerka, po czym w ciszy pilnie słuchała odpowiedzi. Tak wiem, odrzekła po chwili. Ale to tak ciężko im wytłumaczyć. Słowa pieśni, które poleciłaś im przekazać, są dla wielu trudne do zrozumienia. Niektórzy pojmują ich sens, inni nie. Jeszcze inni wcale nie słuchają. Następnie, pomijając pewien fragment, wszystkiego nie chcę wam czytać, wizjonerka znowu śpiewała pieśni Matce Bożej, naciskając, aby ujawniła jej, co sprawia jej tak wielki ból. I uwaga, nagle wizjonerka wydała z siebie przeraźliwy wrzask, który uderzył oniemiały tłum jak ostrze brzytwy. I teraz jest wizja ludobójstwa w Rwandzie, które stało się faktem w latach 90., gdzie oto cały świat przerzucał się winą, Francuzi na Brytyjczyków, Brytyjczycy na niebrytyjczyków i tak dalej, a Rwanda płonęła i spływała krwią. Widzę rzekę krwi. Co to znaczy? Nie, proszę, dlaczego pokazujesz mi tyle krwi? Pokaż mi raczej strumień czystej wody, a nie tę rzekę krwi, krzyczała, patrząc na kolejne straszliwe obrazy, które jeden po drugim ukazywała jej Maria. Dziewczyna, widząc takie mnóstwo zniszczenia, tortur i bestialskiej rzezi, błagała Matkę Bożą: przestań, przestań, proszę cię, przestań. Dlaczego to robisz, matko? Dlaczego mi to pokazujesz? Drzewa wybuchają płomieniami ognia. Cały kraj płonie. Matko, proszę, przeraża mnie to. O nie. Nie, dlaczego ci ludzie zabijają się nawzajem? Dlaczego rąbią jeden drugiego na części? Jestem za słaba, by patrzeć, jak oni się mordują. Takie zdjęcia z Rwandy, z ludobójstwa mamy w internecie. Nie zachęcam do oglądania. Łzy trysnęły jej z oczu, całe ciało zaczęło dygotać, usiłowała zaśpiewać, by odgonić straszne obrazy. Jednak po chwili zamilkła, sztywniejąc ze strachu. Maria znów ukazała jej okropne sceny. Dziewczyna widziała na przykład rosnącą stertę odrąbanych ludzkich głów ociekających krwią. Nagle perspektywa się poszerzyła i Alfonsine ujrzała rozległą dolinę wypełnioną milionem gnijących ludzkich szczątków, rozkładających się bezgłowych korpusów i nie było nikogo żywego, kto mógłby je pogrzebać. W ten sposób Matka Boża przestrzegała zgromadzony tłum przed okropnościami, które czekały Rwandę. Obrazy, których użyła, były tak potworne, że wielu rodziców uciekło z Kibeho, unosząc w ramionach swe przestraszone dzieci. Gdy wizja zaczęła blednąć, Maria poprosiła przerażoną Alfonsinę, by zaśpiewała kolejną piosenkę i by dwa jej wersy powtórzyła siedmiokrotnie. Pierwszy brzmiał: spod ziemi nadejdzie ogień, który pochłonie wszystko, co na niej jest. A następny: błagamy Cię, Boże, zmiłuj się nad nami w dniu, w którym przyjdziesz zabrać tych, co Ci służyli. Straszliwe sceny z wizji były dla ponad 20-tysięcznego tłumu w Kibeho uchyleniem rąbka niedalekiej przyszłości, były dla wszystkich ponawianym wielokrotnie ostrzeżeniem, że nienawiść, którą żywią w sercach, doprowadzi do zagłady. To znaczy, nienawiść, którą nosisz w sercu, podziały, które pogłębiamy, doprowadzić mogą nie tylko do duchowej zagłady, ale również, kto wie, do zagłady wyrażającej się w jakiejś wojnie domowej. Tego nie wiemy. Nienawiść nigdy nie jest przewidywalna. Marie Claire, widząc okrutne sceny, nie przestawała głośno szlochać. Błagała Rwandyjczyków, aby przejęli się prośbami i przestrogami Marii, zanim będzie za późno. Matka Boża mówi: nie zapominajcie, że Bóg jest potężniejszy od wszelkiego zła na świecie. Świat stoi na skraju katastrofy. Oczyśćcie swoje serca na modlitwie. Bóg to jedyna droga. Jeśli nie schronicie się u Niego, to gdzież się skryjecie, kiedy wszędzie rozleje się ogień? Niestety zbyt mało było tych, którzy się modlili i niewielu tylko oczyściło swe serca z nienawiści. Ogień naprawdę przyszedł i ponad milion niewinnych dusz nie znalazło schronienia, a ich ciała porąbano na kawałki. Wiosną 1994 roku Rwandę pochłonęła fala ludobójstwa. Niezliczone tysiące zwłok wrzucano do rzek, a wody gęstniały od ludzkiej krwi. Apokaliptyczna wizja Alfonsiny okazała się tak przerażająco dokładna, że nikt już nie wątpił w prawdziwość przesłania Maryi. Ani chłop w polu, ani papież. Tym razem jednak było za późno. Oby dla nas nie było za późno. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego sięgam do objawień z Kibeho, można powiedzieć, objawień zamkniętych, zatwierdzonych przez Kościół? Ludobójstwo w Rwandzie rzeczywiście miało miejsce, ale to już wszystko. Matka Boża przepowiadała tamto ludobójstwo. To już nie ma nic wspólnego z naszymi czasami. Czyżby? To nie jest tak, że objawienia Matki Bożej są zamknięte w jednej przestrzeni czasowej. Każde objawienie zatwierdzone przez Kościół dlatego jest zatwierdzone, ponieważ po pierwsze nie wnosi niczego do objawienia Bożego, nie jest z nim sprzeczne, a po drugie uplastycznia treść Słowa Bożego, które aktualizowane jest, że tak powiem, do każdego z nas. To znaczy Słowo Boże jest żywe i działa w konkretnym momencie. Matka Boża w Kibeho również teraz do nas mówi, parafrazując jej słowa. Widzę, jak się bardzo lubicie dzielić, z jaką lubością tworzycie kolejne frakcje. Wróćcie do Boga. Matka Boża w Kibeho wypowiedziała bardzo tajemnicze słowa, które po dzień dzisiejszy są analizowane przez teologów. Wiara i brak wiary przyjdą niepostrzeżenie. Napiszcie w komentarzach, jak rozumiecie te słowa Matki Bożej z Kibeho. Wiara i brak wiary przyjdą niepostrzeżenie. Matka Boża w Kibeho wzywa do nawrócenia serca, do wyrzucenia ze swojego serca nienawiści, do szczerej modlitwy, do pokuty, do zadośćuczynienia za grzechy, które uczyniliśmy wobec innych i do wyciągnięcia ręki do bliźniego, do którego to żywimy antypatię czy wręcz nienawiść. Dlatego ja już teraz zapraszam Was, jak to zawsze robię, na koniec każdego filmu do naszej codziennej, porannej modlitwy różańcowej, porannej, czyli o godzinie 5 rano, tutaj na naszym kanale, kiedy we wspólnocie kilku tysięcy osób modlimy się o godzinie 5 rano razem z Marią, różańcem świętym, aby cały dzień oddać jej, aby to ona wprowadziła Chrystusa do naszego serca i aby to On zajął miejsce w naszym sercu, w ten sposób nie dając w naszych sercach miejsca na diabelską nienawiść. Wszędzie tam, gdzie podział, tam diabeł. Diabolos z języka greckiego oznacza tego, który dzieli. Kibeho się nie skończyło. Oby Kibeho nie rozpoczęło się w naszej ojczyźnie. Miejcie wrażliwe, łagodne, delikatne serca, a prawdę przekazujcie z miłością, bo prawda przekazana bez miłości zabija jak kłamstwo. Wszystkiego błogosławionego. Zapraszam Was do sklepiku Moc Słabości. Tam możecie również swoją wiedzę poszerzyć. I oczywiście zapraszam Was do naszego porannego różańca tutaj na kanale na żywo. Codziennie o 5 rano. Szczęść Boże.